My natomiast będziemy kontynuować dalej rozważanie Ewangelii Marka. Jesteśmy w 15 rozdziale. Zaczniemy 15 rozdział Ewangelii Marka. Od pierwszego wersetu. Zaraz o świcie arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami prawa i całą wysoką radą odbywali naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem Żydów? Ty to mówisz, odparł Jezus. Arcykapłani zaś pośpieszyli oskarżać go o różne rzeczy. Wtedy Piłat znów zapytał, nic nie odpowiadasz? Zauważ, że stawiają ci poważne zarzuty. Ale Jezus nic już nie odpowiedział. Także się Piłat dziwił. Na każde święto Piłat uwalniał im jednak jednego więźnia, tego, o którego prosili. W tym czasie więziono niejakiego Barabasza. Został on aresztowany wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów dopuścili się zabójstwa. Tłum wystąpił więc z prośbami, aby Piłat uczynił im to, co zawsze. Ten zapytał, czy chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? Coraz bardziej uświadamiał sobie bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Arcykapłani zaś wpłynęli na ludzi, że ci wybrali Barabasza. Piłat zapytał, a co mam zrobić z tym, którego nazywacie królem Żydów? Ukrzyżuj go! Zawołali. Na pytanie Piłata, jakiego zła się dopuścił, tym bardziej, tym głośniej krzyczeli, ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc uczynić zadość żądaniom tłumu, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze odprowadzili go więc na wewnętrzny dziedziniec pałacu, gdzie zwołali kilkuset żołnierzy. Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na jego skronie wcisnęli cierniowy wieniec. Następnie zaczęli wiwatować: witaj, królu Żydów! Bili go przy tym trzciną po głowie, pluli na niego i klękając udawali pokłony. A gdy go wydrwili, zdjęli z niego purpurowy płaszcz i ubrali go w jego własne szaty. Potem zaś wyprowadzili na ukrzyżowanie. Pytanie, jak wówczas czuł się Jezus? Wyobrażacie sobie tą niesamowitą samotność Jezusa przy tym wydarzeniu? Pozostawiony przez swoich uczniów, uczniów, z którymi był ponad 3 lata, których uczył, z którymi spędzał dni i noce razem, przechodzili przez różne trudności, co z uczniami? Zostawili go. Uczniów nie było przy nim. Znajomości z nim wypierał się także Piotr. Jego jeden z najbliższych przyjaciół mówił, ja go nie znam, a przecież to jest ten Piotr, który też chodził po wodzie. To jest ten Piotr, którego Jezus nawet zabrał na górę przemienienia. Piotr mówi, ja go nie znam. Albo arcykapłani. Zobaczcie, to ci ludzie byli tymi, którzy zostali, mieli funkcję, aby byli powołani, by wskazywać na Jezusa, na Mesjasza. To była ich funkcja. Co oni robią? Tak go znienawidzili, że chcieli jego śmierć. Co z ludem Izraela? Tym ludem, który on sobie obrał wcześniej, ludem, który prowadził, ludem, który, gdy były walki z innymi, mocniejszymi siłami, on wspomagał. Ten lud krzyczy, ukrzyżuj go. Piłat, ten, który miał czuwać nad sprawiedliwością, co robi? Umywa ręce z obawy przed ludźmi. Jego własny lud woli kryminalistę niż ich Zbawiciela, niż ich Mesjasza. I poganie drwią z Niego i plują Mu w twarz. Nawet Bóg zdaje się już nie dbać o Niego. W tej całej sytuacji Jezus zdaje się być całkowicie osamotniony przez wszystkich. Zaczyna panować poczucie, iż zostało się samemu. Tak jak to opisuje Psalm 22. W tym psalmie czytamy takie słowa. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz. Nie ustaję w nocy i nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty. Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie. Ufali i ich wybawiłeś. Do Ciebie wołali i ich uratowałeś. Tobie zaufali i nie spotkał ich wstyd. A ja? Jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi wzgardzonych przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwali ze mnie. Szyderczo przedrzeźniają, potrząsając głową. Zaufał Panu, mówią, to niech go ratuje, niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą. Bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie. Zapewniłeś mi spokój przy piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od pierwszych chwil mojego życia. Ty byłeś Bogiem moim jeszcze w jej łonie. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola jest bliska i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Otoczyło mnie stado byków, oblekły mnie wściekle buchaje Baszanu. Rozwarły na mnie pyski, niczym lew gotów rozszarpać i ryczeć. Rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie moje kości, moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu. Ten psalm opisuje, jest psalmem też proroczym, który opisuje Mesjasza, opisuje Jezusa. Jezus jest zostawiony przez wszystkich. Jezus, władając całym wszechświatem, zdecydował się ze względu na Ciebie przejść przez to wszystko. Zdecydował się ze względu na Ciebie właśnie przejść przez to doświadczenie. Pytanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć? Niektórzy zadają pytanie, czy Bóg nie mógł bez śmierci Jezusa tego wszystkiego zrobić? To jest tak, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest dobry, ale i sprawiedliwy i święty. Bóg jest esencją dobra. Problem jest w tym, że my nie jesteśmy tą esencją dobra. My nie jesteśmy dobrzy. Zobaczcie, grzeszymy wobec Boga. Grzeszymy wobec siebie nawzajem. Nawet tego, co Bóg nam daje, nie jesteśmy w stanie dobrze użytkować. I Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, a my nie jesteśmy. I ponieważ popełniamy to zło, nie możemy być bezpośrednio z Bogiem. Dlatego też Bóg, gdyby Bóg puścił płazem to wszystko, powiedział, a nie ma sprawy, to nie byłby święty, nie byłby sprawiedliwy. Dlatego też potrzebna była ofiara Jezusa Chrystusa. Dlatego doszło do krzyża. I ten krzyż wskazuje na sprawiedliwość, świętość i na miłość Bożą, która jest w nas. Czasem być może czujesz się tak osamotniony, jak być może czuł się Jezus. Czujesz, że nikogo nie ma przy tobie i być może Bóg odwrócił swoją twarz. Ale zobaczcie, co Jezus czynił, gdy czuł się tak opuszczony. Gdy był opuszczony, nie tylko czuł się, ale gdy był opuszczony przez wszystkich. Co czyni Jezus? Modli się, to jedno, ale też jest dalej posłuszny. Jest dalej posłuszny Bogu. Jezus nie bazuje na uczuciach. Jezus dalej wypełnia wolę Ojca. Jeżeli czujesz się źle, jeżeli czujesz się opuszczony, jeżeli czujesz, że jesteś samemu, to dalej bądź posłuszny Bogu. Zobaczcie, co robią psalmiści, ilekroć czują się źle. Mówią o tym szczerze, mówią, że czują się źle, ale z drugiej strony w psalmach najczęściej jest, zaczynają patrzeć z innej perspektywy, zaczynają nabierać Bożej perspektywy. No tak, mogę czuć się źle, mogę być osaczony przez tych wszystkich, ale jest Bóg. On jest mocniejszy niż to wszystko. Dlatego my powinniśmy też nie bazować na uczuciach, bo te mogą nas wieść raz w jedną stronę, raz w drugą, ale bazować na faktach i na tym, czym jest Bóg. Nie na tym, co mi się wydaje, ale właśnie na faktach. Jest Bóg i my powinniśmy spojrzeć właśnie z innej perspektywy. Ale popatrzmy jeszcze raz na ten fragment. W 11 rozdziale Mateusza, w 7 wersecie czytaliśmy takie słowa. Przyprowadzili go, czyli osła, do Jezusa. Zarzucili na zwierzę swoje wierzchnie okrycia, a on na nim usiadł. I wielu ludzi rozpostarło na drodze swoje szaty. Inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, szczęśliwy, który przychodzi w imieniu Pana. Powodzenia, powodzenia nadchodzącemu królestwu naszemu ojcu Dawida. Hosanna na wysokościach. W takich to okolicznościach Jezus wjechał do Jerozolimy. Zobaczcie, co krzyczy teraz ten tłum, który obwoływał Jezusa królem, który się cieszył, że Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Teraz mówi: ukrzyżuj go. A gdy Piłat daje im do wyboru zabójcę, mordercę albo Jezusa niewinnego, co mówią? Ukrzyżuj go. Chcemy Barabasza. Nie chcemy Jezusa. Uważaj, żeby nie polegać, żeby twoje życie nie polegało na opinii ludzi. Jeżeli będzie polegać na opinii ludzi, prędzej czy później możesz się zawieść. Często cytowany fragment z Księgi Jeremiasza, 17 rozdziału, mówi: tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, od Pana odwraca się jego serce. Zauważcie, że nie chodzi tu o to, aby nie polegać na człowieku, ale jeżeli mamy człowieka czy Boga, to na czyjej opinii powinna nam zależeć? Na Bożej, nie na człowieka. Bo jeżeli będziemy polegali na człowieku, to będziemy kończyć jak ten tłum, raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony natomiast mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swe korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostanie zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. A więc nie powinniśmy iść za opinią ludzi. Powinniśmy badać Pismo Święte i bazować na opinii Bożej. W Galacjan czytamy, gdybym ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w takim tłumie, to powinniśmy mieć swój rozum. Jedna książka Psychologia tłumu Gustawa Le Bon mówi, że nawet naukowcy w tłumie stają się głupcami, ponieważ jest presja, ponieważ powtarzamy co chwilę te same słowa. Dlatego uważaj, aby nie powtarzać zasłyszanych formułek bez sprawdzania ich, żeby nie powtarzać zasłyszanych haseł. W tłumie też odpowiedzialność zdaje się być bardziej rozmyta. O wiele łatwiej w tłumie ujść z tą odpowiedzialnością. Zobaczcie też, że sam Piłat zobaczył, że arcykapłani chcieli wydać Jezusa. Dlaczego? Z zawiści. Arcykapłani chcieli wydać Jezusa z zawiści. Gdy w twoim życiu panuje zawiść, to prędzej czy później wyjdzie ona na jaw. Prędzej czy później będzie ją widać. I tak na przykład Dawid, gdy popełnił grzech z Batszebą, pamiętacie, wezwał Uriasza, który był jednym z najlepszych wojowników. Uriasz był właśnie mężem Batszeby, z którą Dawid miał romans, czy ten stosunek seksualny. I teraz Dawid wezwał Uriasza, pyta się go o powodzenie wojska, jak tam wojna, i próbuje sprawić, aby Uriasz poszedł do swojej żony i współżył z nią. Nawet go upija, ale Uriasz, który jest pijany, ma więcej samokontroli niż Dawid, który był trzeźwy. I to było niesamowite w tym, i to bardzo ubodło Dawida. Tak bardzo, że wysyła list do dowódcy wojsk, do Joaba, który ten list sam Uriasz miał doręczyć dowódcy. I w tym liście było powiedziane: słuchaj, spraw, gdy podejdziecie pod miasto, niech Uriasz tam podejdzie i niech wszyscy odstąpią od niego. Dawid już tak jest, tak chce śmierci Uriasza, że nawet tego nie ukrywa i chce, żeby to wyglądało na... już nie ma takiej mądrości i właśnie mówiąc, aby żołnierze odeszli, powoduje, że wszyscy by widzieli, że jest to zabójstwo Uriasza. Także on traci nawet poczucie tego, co jest właściwe, tego, co nie jest właściwe. W przypowieści 18:26 jest powiedziane: choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Daj komuś czas. Jeżeli złość jest w życiu tego kogoś, okaże się to. Wyjdzie to na jaw. Jeżeli złość jest w twoim życiu, to zgromadzenie jest najlepszą okazją, aby ta złość wyszła na jaw. Dlatego też niektórzy się dziwią, dlaczego jestem normalnie spokojny, a jak spotykam się gdzieś, to wybucham, tak? Albo ktoś tam wybucha. Ponieważ właśnie wtedy stykamy się z różnymi osobami i wtedy ta nasza złość wychodzi na jaw. Dlatego czasem właśnie, gdy są spotkania nawet ludzi wierzących, czy tak zwanych wierzących, zaczynają być podziały, tak? Bo ta nasza cielesność wychodzi na jaw. To wszystko, ta złość. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu, mówi Pismo. Zobaczcie, kolejna uwaga. Na pytanie Piłata, jakiego zła się Jezus dopuścił, co tu robi? Tym głośniej krzyczeli, ukrzyżuj go. Zauważcie, że im mniej argumentów, tym więcej krzyku. Im mniej ma się argumentów do przekazania, tym bardziej będzie się krzyczało, żeby wyperswadować tą swoją wolę. I tak było wtedy i tak jest dzisiaj. Ponieważ krzykiem chcemy sprawić, że druga osoba będzie przelęknięta i przyjmie to nasze stanowisko. Dlatego spotykając się z takimi osobami, nie ulegajmy tej samej pokusie i nie odpowiadajmy krzykiem, ale spokojem. Bo to jest właśnie piękne, gdy osoba, która jest wierząca, która jest prowadzona duchem, w spokoju odpowiada właśnie zamiast krzyku. Jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę. Piłat wiedział, co jest dobre. Piłat wiedział, co jest dobre, a jednak tego nie uczynił. Co zrobił Piłat? Umył ręce. Piłat mówi, to nie jest moja odpowiedzialność. To jego była odpowiedzialność sądzić sprawiedliwie. To jego była odpowiedzialność i po to był na tym miejscu, aby sądzić sprawiedliwie, aby wskazać, że ten ma rację, a ten tej racji nie ma. Bóg postawił Piłata na tym miejscu, w tym czasie, w tym momencie, aby Piłat mógł uczynić coś dobrego. Ale co robi Piłat? Piłat mówi, to nie jest moja odpowiedzialność. Ja za to nie odpowiadam, to wy osądźcie tego człowieka. I w ten sposób Piłat, to nie jest pozycja neutralna, to jest pozycja przeciwko Jezusowi, bo Piłat wiedział, co tłum chce uczynić. Mówiąc, to nie moja odpowiedzialność, sprawiasz, że dana rzecz nie jest zrobiona. W liście do Jakuba 4,17 czytamy, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dokładnie. Jeżeli widzisz, że coś ma być dobrego zrobione dla twojego bliźniego, dla drugiej osoby, jest to w twojej mocy, masz ten czas i tego nie czynisz, co Biblia mówi? Dopuszczasz się wtedy grzechu. Jeżeli widzisz, że możesz coś dobrego uczynić dla twojego małżeństwa, to nie zganiaj, to nie jest moja odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność tej drugiej osoby, żeby nasze małżeństwo pracowało. Nie, nie. To jest twoja też odpowiedzialność. W relacjach międzyludzkich nie mówmy, to jest jego, jej czy kogoś tam odpowiedzialność. To jest też moja odpowiedzialność. Jeżeli widzisz, że możesz coś zrobić dobrego dla Kościoła, że Bóg dał ci pewien dar, postawił cię w tej, a nie innej sytuacji, w tym, a nie innym czasie i nic nie robisz dla Kościoła, według Biblii popełniasz grzech. Jeżeli widzisz ten Kościół i widzisz jakąś potrzebę, która może być zaspokojona przez twoją służbę, ale mówisz, to nie moja odpowiedzialność, to odpowiedzialność pastora, to odpowiedzialność starszych, to odpowiedzialność kogoś innego. To jesteś jak Piłat, który mówi, to nie jest moja odpowiedzialność. Jednak Bóg postawił cię w tym kościele i dał ci odpowiedzialność za ten kościół. Co ciekawe, list do Efezjan nazywa nas współpracownikami Boga w budowaniu kościoła. Nie możesz mówić, to nie jest moja odpowiedzialność, ja umywam ręce. To jest twoja odpowiedzialność, jeżeli jesteś w tym kościele. Nie bądź jak Piłat. Nie umywaj rąk od odpowiedzialności. Bóg postawił cię tu, w tym kościele, na tym miejscu, nie po to, byś był jak Piłat, umywając ręce i wskazując, niech ten, ta lub ktoś tam to zrobi. To jest Twoja odpowiedzialność. Jeżeli widzisz potrzebę, jeżeli Twoje dary mogą zaspokoić tą potrzebę, jeżeli nic z tym nie robisz, to grzeszysz i zachowujesz się właśnie jak Piłat. Podsumowując te nasze rozważania, pamiętaj, jeżeli czujesz się osamotniony, jeżeli Twoje uczucia są takie, że wszyscy jakoś, nikt Ci nie pomaga, odeszli od Ciebie, Bóg odwrócił swoją twarz od Ciebie, to nie polegaj na tych uczuciach. Bądź dalej wierny Bogu. Bądź wierny Bogu i zacznij czytać te psalmy. Patrzeć, jak ich perspektywa się zmieniała. Od tego, Boże, gdzie jesteś, do perspektywy, Boże, uwielbiam Cię. Bądź szczery w tym wszystkim, ale też właśnie popatrz na większy obraz, że jest Bóg, Bóg, który Ciebie kocha i chce jak najlepiej dla Ciebie. Popatrz na fakty, popatrz na krzyż, na Jego, na Bożą miłość wobec Ciebie. Pamiętaj też, żeby nie polegać na ludziach. Jeżeli możemy i powinniśmy wspierać siebie nawzajem, to co wcześniej mówiliśmy, ale jeżeli Tobie zależy bardziej na opinii ludzi niż na opinii Boga, to już tutaj jest coś złego i będziesz chodził jak chorągiewka, czy w jedną, czy w drugą stronę. Jeżeli masz zawiść w sobie, jeżeli masz złość w sobie, to bycie w zgromadzeniu jest tym, co często wskaże, że jest to w Tobie. To tak jak mówią, że miłość jest ślepa, ale małżeństwo jest najlepszym okulistą. Tak? Często małżonkowie mówią, nie wiem co jest, nikt mnie tak nie denerwuje jak moja żona. Tak? Albo nikt mnie tak nie denerwuje jak mój mąż. To tylko to drugie jest w stanie wywołać we mnie takie rzeczy. Właśnie bycie w społeczności wskazuje nam, co jeszcze jest w nas, co powinno być dopracowane. Też ludzie, im mniej mają argumentów, tym bardziej krzyczą. I też nie bądźmy jak Piłat, który umywa ręce od odpowiedzialności. Bóg postawił Cię tu i teraz, w tym kościele, dając Ci taki, a nie inny dar. Jeżeli go nie wykorzystujesz dla dobra Kościoła, grzeszysz. Jesteś wtedy jak Piłat, który mówi, to nie moja odpowiedzialność. Bóg dał Ci dar, abyś coś z tym darem robił. Także moją modlitwą jest, abyśmy wszyscy byli ludźmi, którzy nie zapierają się Boga, ludźmi, którzy bazują na faktach i ludźmi, którzy wykorzystują to, co Bóg nam dał dla Bożej chwały. Amen. Amen. Powstańmy i zapraszam do modlitwy.